Jak co wtorek zapraszamy do odsłuchania audycji Studio Sport. Dzisiaj witają się z Państwem
Konrad
i Mateusz. Porozmawiamy w dzisiejszej audycji o skokach narciarskich. Chwileczkę o hiszpańskiej Formule 4, czyli będzie wątek motorsportu, ale przede wszystkim porozmawiamy o tym, co działo się w świecie piłki. Tam zakończyła się faza grupowa Ligi Mistrzów, Ligi Europy, Ligi Konferencji. Odbyło się także losowanie kolejnej fazy. No i na sam koniec porozmawiamy o Ekstraklasie. Zaczniemy oczywiście od skoków narciarskich. Za nami siódme i ósme zawody, które odbyły się tym razem w Engelbergu w Szwajcarii. No i chyba znów nie mamy najlepszych informacji dla Państwa, ponieważ biało-czerwoni dalej można powiedzieć, że zawodzą. Jest mały progres, o czym mówią skoczkowie, jednak patrząc stricte na same wyniki, no to nie wygląda to najlepiej. W sobotę Kamil Stoch był najlepszym polskim skoczkiem, zajął 21 miejsce i jest to najlepsze miejsce Kamila Stocha w tym sezonie, co mówi samo za siebie. 22 był Piotr Żyła, a do takiej fazy finałowej sobotniego konkursu nie zakwalifikowali się Dawid Kubacki, który był 33, i Paweł Wąsek, który zakończył sobotę właśnie na miejscu 36.
Tak, w niedzielę można powiedzieć, że Polakom poszło trochę lepiej. Dawid Kubacki zakończył zawody na 14 miejscu, Kamil Stoch na 23. Jednak reszta skoczków też nie dostała do drugiej serii, więc delikatnie miejsce lepsze, ale dalej ta forma jednak się nie poprawiła.
Poprawa jest natomiast w komunikacji, jeśli chodzi o ze strony zarówno skoczków, jak i sztabu szkoleniowego. Tutaj wcześniej wskazywałem na pewien taki dysonans na takiej zasadzie, że skoczkowie mówili co innego, sztab szkoleniowy nieco co innego. Natomiast teraz Kamil Stoch mówi o stopniowej poprawie, o tym, że powoli dochodzi do tej swojej optymalnej formy. Oczywiście są kolejne elementy do poprawy. Część się ustabilizowała, dlatego też Kamil Stoch zajął to 21 miejsce, najwyższe dla indywidualny wynik, najwyższy w tym sezonie. Natomiast też Dawid Kubacki mówił, że sztab szkoleniowy ma plan, przyjął ten plan nasz polski skoczek, no i będą współpracować właśnie nad tą poprawą. Według skoczków jest już nieco lepiej, oczywiście jest jeszcze długa droga do poprawy, natomiast liczymy na to, że ta droga zostanie właśnie zakończona pomyślnie, ponieważ przed nami będzie turniej czterech skoczni. On rozpocznie się 29 grudnia, czyli biało-czerwoni mają jeszcze 10 dni na przygotowania. Czasu nie ma zbyt dużo, jest co poprawiać. Warto jednak też zwrócić uwagę na to, co działo się wśród innych skoczków, ponieważ Polacy zaskakują in minus, a są skoczkowie, którzy, można powiedzieć, stanowią pewną niespodziankę w tym sezonie.
Właśnie zdecydowanie taki Pius Paszke, który, jak już wspomniałeś, sobotni konkurs wygrał, w niedzielę był trzeci, więc można powiedzieć, że tutaj forma jest naprawdę bardzo dobra. Stefan Kraft wygrał niedzielny konkurs, natomiast drugi był Jan Herl.
No i słówko może jeszcze o Stefanie Krafcie, bo on wygrał aż 5 konkursów na 8 w tym sezonie. W niedzielę właśnie było to 5. zwycięstwo. No i odnosi te zwycięstwa mimo problemów ze zdrowiem, bo poinformował po ostatnich zawodach, że ma problemy z plecami. Mimo to oddaje kolejne skoki i kolejne bardzo dobre skoki. Mamy nadzieję, że zdrowie mu dopisze, ponieważ Kraft jest w świetnej dyspozycji. W kontekście jeszcze skoków taką statystykę chciałem podać, bo zapomniałbym o tym, że Piotr Żyła co prawda w niedzielę odpadł w pierwszej serii, ale zrównał się z Adamem Małyszem pod względem startów w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Zarówno Żyła, jak i Małysz mają 349 startów. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o jakieś sukcesy, triumfy, porównanie statystyczne, no to zdecydowanie lepiej wygląda to pod kątem Adama Małysza. Niemniej trzeba docenić, że Piotr Żyła skacze już dla nas od 18 lat na tym najwyższym poziomie.
Skacze z sukcesami, bo nie jeden medal dla Polski zdobył.
Cieszy nas nie tylko na skoczni, ale też w takich wywiadach zawsze można
tak,
się
zdecydowanie
pośmiać i pocieszyć razem z Piotrem Żyłą. Przejdziemy do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tam na pierwszym miejscu jest Stefan Kraft, 669 punktów. No i ma ponad 200 punktów przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem. Na trzecim miejscu miejscu jest Pius Paszke, czyli kolejny Niemiec. No i tuż za podium mamy kolejnego Niemca, Karla Geigera. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, no to 22 miejsce zajmuje Piotr Żyła, 23 Dawid Kubacki, 33 dopiero jest Kamil Stoch, no i 40 Paweł Wąsek.
I tu można taką ciekawostkę podać, że aż 15 skoczków ma lepszy dorobek punktowy niż cała nasza kadra w tym sezonie.
No właśnie, bo jeśli spojrzymy na Puchar Narodów, czyli na klasyfikację właśnie reprezentacji, no to Polska znajduje się dopiero na 7 miejscu, mamy 158 punktów, czyli 15 skoczków, ich indywidualny wynik jest lepszy od całej naszej reprezentacji. Jeśli chodzi o Puchar Narodów, to tam na pierwszym miejscu są Niemcy, 1677 punktów, Austriacy są drudzy, 1597 i trzecia Słowenia, oni mają, można powiedzieć, tylko 758 punktów, ale w kontekście właśnie występów biało-czerwonych, to taki wynik chyba przyjęlibyśmy teraz z satysfakcją. Przejdziemy teraz do hiszpańskiej Formuły 4, ponieważ niedawno ogłoszono tam dwa polskie nazwiska, które będą jeździć właśnie w tej serii.
Tak, będziemy mogli obserwować tam Macieja Gładysza, który będzie jeździł dla zespołu MP Motorsport, to aktualny mistrz serii. Natomiast drugim kierowcą będzie Jan Przyrowski, który będzie jeździł dla zespołu Campos.
No i warto zaznaczyć, że właśnie Gładysz jeździ w zespole mistrza serii, czyli można powiedzieć, że jako debiutant może walczyć o naprawdę wysokie lokaty.
I z tego, co słyszałem jedną z jego wypowiedzi, to mówi otwarcie, że chce od początku zacząć wygrywać, co prawdopodobnie będzie trudne, ale cieszy nastawienie młodego Polaka, bo jednak pokazuje swoją ambicję i to, że nie przyszedł tam do Hiszpanii się opalać, tylko naprawdę walczyć o przyszłość polskiego motorsportu, można powiedzieć.
Taka mentalność w motorsporcie jest bardzo potrzebna, mentalność zwycięzcy, i taką też prezentuje drugi Polak, czyli Jan Przyrowski, który co prawda będzie jeździł w nieco słabszym zespole, w zespole Camposa, natomiast on też zapowiedział, kiedy został zapytany, o co będzie walczył, to bez chwili wahania powiedział, że będzie walczył o mistrzostwo. No i tego trzeba obu kierowcom życzyć, bo stawka tej Formuły 1 przyszłorocznej jest naprawdę bardzo mocna. Pojawi się tam wielu utalentowanych kierowców, z którymi już i Gładysz, i Przyrowski mieli styczność chociażby w kartingu, także warto obserwować tych zawodników, warto obserwować hiszpańską Formułę 4, a teraz zapraszamy Państwa na krótką przerwę muzyczną.
La 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 la
słuchają Państwo audycji Studio Sport. Teraz porozmawiamy o ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Zaczniemy oczywiście od tych najlepszych rozgrywek, czyli od Ligi Mistrzów. Przejdziemy sobie szybko po wszystkich grupach. W grupie A pewnie awansował Bayern Monachium. Niespodzianką jest awans także FC Kopenhagi, która wyprzedziła Galatasaray i Manchester United.
Właśnie tutaj rozczarowaniem jest na pewno Manchester United, który jeszcze przed początkiem sezonu Rafael Varane mówił, że są w stanie wygrać Ligę Mistrzów. No, nie są już nawet jakiegokolwiek europejskiego pucharu w stanie wygrać. Trochę się francuski obrońca przeliczył. W grupie B natomiast awansują Arsenal oraz PSV. PSV można powiedzieć, że zaskoczyło pozytywnie, a negatywnie zaskoczyła Sevilla, która nawet nie awansowała do Ligi Europy. A można powiedzieć, że Liga Europy to jest takie rozgrywki Sewilli.
Zdecydowanie tak. Dla tego hiszpańskiego zespołu jest to na pewno ogromna porażka, ponieważ w 6 meczach tylko 2 razy zremisowali i ostatnie 4 mecze to są 4 porażki tego klubu. Przejdźmy na szybko do grupy C. Tam dominacja Realu Madryt. Wszystkie 6 meczów zwyciężonych. Drugie miejsce zajęło Napoli z 10 punktami. No i też można mówić o pewnym awansie, ponieważ Braga z trzeciego miejsca ma dopiero 4 punkty, Union Berlin zaledwie 2 oczka. W grupie D też mieliśmy taki podział na 2 dominujące zespoły, tam Real Sociedad i Inter Mediolan zdobyły po 12 punktów. W Lidze Europy zagra Benfica z 4 oczkami i tyleż samo oczek miał Red Bull Salzburg, natomiast tutaj przeważył bezpośredni mecz, w którym właśnie w ostatniej kolejce Benfica pokonała Salzburg 3-1.
W grupie E pierwsze miejsce zdobyło Atletico Madryt bez porażki, 4 zwycięstwa, 2 remisy. Na drugim miejscu Lazio, 10 punktów. Do Ligi Europy awansował Feyenoord, a ostatnie miejsce w grupie zajął Celtic.
No i w grupie F działo się bardzo dużo, bo tam losy tych zespołów, które znajdują się w tej grupie, ważyły się do samego końca. Pewnie awansowała Borussia Dortmund z 11 punktami, natomiast PSG, AC Milan i Newcastle walczyły, no właśnie, tak jak powiedziałem już, do ostatniej kolejki o to, aby awansować. Ostatecznie w Lidze Mistrzów na wiosnę będzie grało PSG, natomiast w pucharach niższego szczebla, czyli w Lidze Europy, zagra AC Milan, a z pucharami już całkowicie pożegnało się Newcastle.
W grupie G Manchester City zdecydowanie zdominował jak Real Madrid, 6 zwycięstw, żadnej porażki, żadnego remisu, 18 punktów. Na drugim miejscu RB Lipsk, 12 punktów. Na trzecim miejscu Young Boys i to oni będą występowali na wiosnę w Lidze Europy. A ostatnie miejsce w grupie zajęła Crewna Zvezda.
No i przechodzimy do grupy H, czyli do ostatniej grupy tych rozgrywek. Tam z pierwszego miejsca awansowała FC Barcelona, natomiast warto zaznaczyć, że w ostatniej kolejce odniosła dość zaskakującą porażkę. Przegrali z Antwerpią 3-2. No i tutaj przede wszystkim nie popisał się blok defensywny Blaugrany. W Lidze Mistrzów zagra jeszcze FC Porto, które wysoko, bo 5-3 wygrało z Szachtarem Donieck i to był taki bezpośredni mecz decydujący o tym, kto zagra w Lidze Mistrzów wiosną. Szachtar oczywiście zmierzy się w Lidze Europy, natomiast Antwerpia już całkowicie pożegnała się z pucharami. W Lidze Mistrzów tak przedstawia się właśnie całościowo sytuacja. Ciekawie było też nieco w Lidze Europy. Tam można powiedzieć, zobaczymy na wiosnę jeszcze kilka polskich twarzy, ponieważ West Ham Łukasza Fabiańskiego awansował dalej, podobnie jak Brighton Kuby Modera. Mamy też Polskę, mieliśmy też wątek całkowicie polski, czyli Raków Częstochowa, który w ostatniej kolejce przegrał z Atalantą aż 0-4. No i ta porażka sprawiła, że Raków całkowicie pożegnał się z pucharami. Tutaj była możliwość zagrania w Lidze Konferencji wiosną, jednakże z tej możliwości można powiedzieć, że skorzystał Sturm Graz.
Tak, jeszcze będą awansowali do kolejnej fazy Liverpool z grupy E oraz Toulouse, z grupy F Villarreal oraz Rennes, z grupy G Slavia Praga oraz AS Roma, czyli będziemy mieli kolejny wątek polski w postaci Nikoli Zalewskiego, a grupę H wygrał Bayer Leverkusen, drugie miejsce zajął Karabach.
czyli właśnie jeszcze odnosząc się do tych polskich wątków, bo zapomniałem wspomnieć o Arisie Limassol. Tam co prawda ten zespół zajął ostatnie miejsce w grupie C, natomiast mieliśmy dwóch Polaków występujących w tych rozgrywkach, w tym zespole Karol Struski i Mariusz Stępiński. To właśnie oni rywalizowali w grupie C z Rangersami, Spartą Praga i Betisem. Natomiast przejdziemy jeszcze do Ligi Konferencji Europy, bo tam mamy już dużo lepsze informacje. Między innymi Legia Warszawa awansowała i zagra na wiosnę właśnie w europejskich pucharach.
Tak, zdecydowanie jest to bardzo pozytywne zaskoczenie, ponieważ Legia miała dosyć trudną grupę, a zdobyli 4 zwycięstwa, 2 porażki, co wydaje mi się bardzo dobrym wynikiem. Jeśli chodzi o polskie wątki, to Aston Villa z Mati Keszem wygrała tę grupę, w której właśnie znajdowała się Legia.
No jeszcze w kontekście Legii warto zaznaczyć, że ostatnie spotkanie zagrali z AZ Alkmaar. Wygrali to spotkanie 2-0, czyli można tak to ująć, Polacy pokazali Holendrom klasę, ponieważ ugościli ich bardzo dobrze na polskiej ziemi. No a na boisku wzięli odwet za to, co działo się w Holandii. Przypomnijmy, że AZ Alkmaar za pobicie Dariusza Miodowskiego, kilku piłkarzy Legii, za takie wątki działań przeciwko kibicom polskiej drużyny, został ukarany tylko karą w wysokości 40 tysięcy euro. Za odpalanie rac Legia Warszawa kilka lat temu dostała chyba 110 tysięcy euro, tak dla porównania, jeśli chodzi o kary za różne działania i za różne wartościowanie tych zespołów, które grają w europejskich pucharach. Całościowo jeszcze odnosząc się do Ligi Konferencji Europy, warto wspomnieć, że do kolejnej fazy awansowało Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim, PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą. Gol Jakuba Piotrowskiego w ostatnim meczu Ludogorz z Nordsjælland dał awans temu zespołowi także do kolejnej fazy, także będziemy tutaj mieli kilku Polaków grających na wiosnę w tychże pucharach. A teraz na szybko omówimy jeszcze losowania Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji, bo takie też już mamy za sobą. No i w Lidze Mistrzów mamy dość ciekawe pary. Przeczytam może wszystkie i wskażesz, Konradzie, najciekawsze. Dobrze. FC Porto zagra z Arsenalem Londyn, Napoli zmierzy się z Barceloną, PSG z Realem Sociedad, Inter Mediolan zagra z Atletico Madryt, PSV Eindhoven z Borussią Dortmund, Lazio Rzym z Bayernem Monachium, FC Kopenhaga zagra z Manchesterem City, a RB Lipsk z Realem Madryt.
Z takich ciekawszych par to na pewno będzie właśnie FC Porto Arsenal, gdzie będziemy mieli możliwość obserwowania Jakuba Kiwiora, jeśli trener Mikel Arteta go wystawi, a miejmy taką nadzieję, że do tego dojdzie, ponieważ Polak radzi sobie coraz lepiej. Bardzo ciekawym spotkaniem będzie, powiedzmy, takie małe polskie derby Napoli-Barcelona, gdzie występuje w Napoli Polak Piotr Zieliński, w Barcelonie Robert Lewandowski. Trzecia ciekawa para Intermediolan Atletico Madryt, chyba taka najbardziej wyrównana, tak, mam przynajmniej takie wrażenie, dwie takie najbardziej równorzędne drużyny. Kopenhaga, gdzie występuje na bramce Kamil Grabara, będzie się mierzyła z Manchesterem City i to na pewno będzie bardzo ciekawe wyzwanie dla Polaka.
I bardzo ciężkie. Przypomnijmy, że Kopenhaga grała już z Manchesterem City w fazie grupowej w ubiegłym sezonie. Tam Grabara dwoił się i troił, ale nie był w stanie powstrzymać zbyt skutecznie Manchesteru City. Co do Ligi Europy, tam mamy bardzo ciekawą parę w postaci Feyenoordu z AS Romą.
Taki mecz z podtekstem, można powiedzieć.
Tak, swego rodzaju rewanż, taka powtórka z poprzednich sezonów, z poprzedniego sezonu. Z pozostałych par AC Milan zagra z Stade Rennais, RC Lens z Freiburgiem, Young Boys Brno ze Sportingiem Lizbona, Benfica Lizbona z Toulouse, Braga zagra z Karabachem Agdam, Galatasaray ze Spartą Praga, a Szachtar Donieck z Olympique Marsylia.
Mieliśmy również losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Tam Legia Warszawa zmierzy się z Molde, Sturm Graz będzie grało ze Slovaną Bratysława, Servat z Ludogorcem, Union Saint-Gloise z Eintrachtem Frankfurt, Betis Sevilla z Dynamem Zagrzeb, Olympiakos Pireus z Ferencvaroszem, Ajax Amsterdam z Bodo Glimt oraz Maccabi Haifa z Gentem.
Warto zauważyć, że Legia Warszawa trafiła na dość konkretnego rywala, Molde FK, norweski zespół, można powiedzieć, że na szczęście będzie miał teraz dość długą przerwę, więc mecz z Legią będzie takim pierwszym oficjalnym meczem w nowym roku. Legia, mamy nadzieję, że wejdzie jako bardziej rozegrany zespół i skorzysta z tego nieprzygotowania bądź mniejszego przygotowania Molde, natomiast możemy się spodziewać bardzo wyrównanego dwumeczu. I na koniec tej części audycji jeszcze dwa słowa o klubowych mistrzostwach świata, bo tam Urawa Red Diamonds, czyli zespół japoński prowadzony przez Macieja Skorże, awansował do półfinału rozgrywek po zwycięstwie nad meksykańskim klubem Leon. I co ciekawe, w półfinale Urawa zmierzy się z Manchesterem City.
I co ciekawe, trenerem Manchesteru City jest Pep Guardiola, który prowadząc jeszcze Barcelonę w 2008 roku, kiedy zaczynał tam, w swoją pierwszą porażkę, w swojej pierwszej porażki dostał przeciwko Wiśle Kraków, którą prowadził Maciej Skorża, więc bardzo ciekawe tutaj taki smaczek dla kibiców.
Mecz między Urawa Red Diamonds z Manchesterem City rozpocznie się dzisiaj o godzinie 19, a teraz zapraszamy Państwa na kolejną przerwę muzyczną. Słuchają Państwo audycji Studio Sport. Na koniec zostawiliśmy 19. kolejkę Ekstraklasy. Tam rozpoczęto meczem Górnika Zabrze z Wartą Poznań, w którym Górnik Zabrze na swoje 75-lecie wygrał aż 3-0.
Tak, tutaj bardzo dobry występ Górnika Zabrze. W kolejnym meczu Śląsk-Wrocław, lider tabeli, wygrał derby Śląska. I okres przejściowy, zimowy, będą siedzieli właśnie na fotelu lidera.
Tego chyba nikt się nie spodziewał. Co do tego spotkania warto zaznaczyć, że Zagłębie Lubin w pierwszej połowie grało naprawdę wyśmienicie, jednak to ta pierwsza połowa nie została przełożona na drugą część spotkania, no i tam bardzo taki pragmatyczny i dobrze wykorzystujący swoje sytuacje Śląsk właśnie zdobył dwie bramki, wygrał 2-1. No, w kolejnym spotkaniu mieliśmy starcie Puszczy Niepołomice z Jagiellonią Białystok. Jagiellonia prowadziła po pierwszej połowie 3-0, ale Puszcza zdołała odrobić straty. Mecz skończył się remisem 3-3. No i co ciekawe, Puszcza zakończyła swoją serię zwycięstw. Do tej pory miała 3 mecze wygrane z rzędu. Natomiast Jagiellonia wygrała wcześniej 2 spotkania z rzędu, no i tym podziałem punktów oba zespoły zakończyły swoją serię.
W kolejnym meczu doszło do trzeciej porażki z rzędu Widzewa, który przegrał z Pogonią Szczecin. Pogoń zwyciężyła w lidze po raz pierwszy od 4 listopada. Od tamtej pory mieli 2 remisy i 2 porażki.
No i teraz przechodzimy do meczu Radom z Lechem Poznań. Tutaj Lech prowadził 2-0, ale ostatecznie to zwycięstwo wymknęło się z rąk podopiecznych jeszcze wtedy Johna van der Broma. Po tym meczu pojawiła się informacja, że Lech rozstał się z tym trenerem, który doprowadził go między innymi do 1/8 w finału Ligi Konferencji, do 1/4, przepraszam, gdzie grali chociażby z Fiorentiną. No i miejsce Van der Broma zastąpi Mariusz Rumak.
Tak, kontrakt trenera do końca czerwca przyszłego roku, więc zobaczymy, czy zasłuży na przedłużenie tego kontraktu. W kolejnym meczu ostatnia drużyna tabeli Ekstraklasy LKS podejmował u siebie Ruch Chorzów. Podział punktów na samym dnie tabeli, można powiedzieć.
No tak, bo właśnie Ruch jest ostatni, Ruch, przepraszam, jest przedostatni, a LKS jest ostatni. Te zespoły mają taką dość ciekawą pasę remisową. Ruch w ostatnich 4 meczach 4 remisował, LKS na 4 zremisował 3 i raz przegrał. Przejdziemy teraz do meczu Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce. Tam częstochowianie bardzo długo się męczyli, ale w końcu wygrali po bramce w 87 minucie. No i co ciekawe, to nawet nie tyle Raków zdobył tę bramkę, co Korona, a właściwie Piotr Malarczyk sam wpakował piłkę do siatki, dzięki czemu Raków właśnie w końcu wygrał. Tutaj warto też zauważyć, że od 5 listopada ten zespół nie wygrał w Ekstraklasie. Było też dość ciekawie w meczu Legii Warszawa z Krakowem. Tam Legia Warszawa wygrała 2-0.
I w ostatnim meczu Piast Gliwice wygrał ze Stalą Mielec aż 3-0.
No i przejdziemy do podsumowania tabeli, no bo właśnie zaczęła się nasza przerwa zimowa. Tę przerwę Śląsk-Wrocław przezimuje, jak już wspomnieliśmy, na 1 miejscu w tabeli. Jest to dość mocne zaskoczenie. Na 19 kolejek Śląsk wygrał 12, ma 5 remisów i tylko 2 porażki, 41 punktów. Mówimy o dość solidnym liderze, chociaż tego lidera dość skutecznie też goni Jagiellonia Białystok. Ta ma tylko 3 punkty straty, 38 oczek. No i tutaj zadważyło jedno spotkanie. Jagiellonia ma tylko właśnie jedno zwycięstwo mniej. Zimę na podium, można powiedzieć, że spędzi Lech Poznań, który ma 33 oczka. Mówimy tutaj już o stracie aż 8 punktów do liderującego Śląska Wrocław. Tuż za podium znajdują się takie zespoły jak Raków Częstochowa. On ma jeden mecz rozegrany mniej i 32 punkty, więc tutaj jest spora szansa na to, żeby nawet Lecha Poznań przeskoczyć przy równym bilansie rozegranych meczów. Za Rakowem jest jeszcze Legia Warszawa, Pogoń Szczecin. No i tak idąc dalej, mówimy o Górniku Zabrze i Zagłębiu Lubin. To jest pierwsza ósemka naszej tabeli, a na samym dnie, co ciekawe, nie ma już 3 Beniaminków, jak to było przez długi czas. Puszcza Niepołomice znajduje się na 13 miejscu z 20 punktami, natomiast 3 miejsca zagrożone spadkiem do pierwszej ligi zajmują Krakowia, Ruch Chorzów i LKS. Krakowia, tutaj można powiedzieć o małym paradoksie, no bo Puszcza Niepołomice gra na obiekcie Krakowi, która znajduje się zdecydowanie niżej w tabeli Ekstraklasy. No i na dziś będzie to już wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie ostatniego tygodnia w sporcie na antenie Radia Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.
Konrad
oraz Mateusz i do usłyszenia za tydzień.